Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest generał w rezerwie i senator RP Mirosław Różański. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie generale, bardzo gorąco na Bliskim Wschodzie i wielu sobie zadaje pytanie, czy Amerykanie włączą się do tego konfliktu swoimi siłami wojskowymi. Jak pan myśli?
Amerykanie swoimi siłami wojskowymi już się włączyli, demonstrując swoją gotowość, wysyłając swoją flotę w rejon Bliskiego Wschodu, dały wyraźny sygnał. Natomiast jeżeli się pan pyta o takie zaangażowanie, użyję języka kinetycznego, to ja uważam, że będzie to wtedy, kiedy zostaną, krótko mówiąc, zaatakowane bądź obiekty, które są bazami amerykańskimi, bądź infrastruktura amerykańska typu ambasady. Czy to się stanie na Bliskim Wschodzie, czy w innych częściach świata, bo z tym się trzeba liczyć, to jest oczywiście kwestia otwarta, ale przewiduję, że dopiero wtedy Amerykanie mogą podjąć taką decyzję o takim aktywnym włączeniu się w ten konflikt.
To jest bardzo precyzyjna operacja lotnicza i służb specjalnych, przynajmniej patrząc na to z perspektywy Izraela. To jest też przyszłość konfliktów zbrojnych, właśnie takie powiązanie jednych służb drugich?
Ja myślę, że możemy się tak troszeczkę cofnąć o te 3 lata wstecz, bo wojna w Ukrainie pokazała już, że głównymi zagrożeniami są zagrożenia z powietrza. Będę używał tutaj tak jakby strony ukraińskiej jako przykład, która została zaatakowana, a tutaj jest permanentnie nękana przez te uderzenia lotnicze. A te lotnicze uderzenia z kolei Rosji nie byłyby możliwe, gdyby też nie było danych niestety wywiadowczych Federacji Rosyjskiej. Jeżeli przeniesiemy się na Bliski Wschód, to trzeba powiedzieć wprost z kolei, że jest to przykład perfekcyjnie przygotowanej operacji tego współdziałania, o którym pan wspomniał w pytaniu.
Generał w rezerwie i senator RP Mirosław Różański jest gościem rozmowy o 7. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy oczywiście w radiu RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie. Panie generale, pięknie wyglądają Apache, które służą w polskiej armii. Od wczoraj mamy takie, które będą w tej armii służyły, ale potrzeba nam ich aż tylu, pańskim zdaniem, aż 96?
Jeżeli jestem pytany jako były wojskowy ekspert, to uważam, że ilość sprzętu powinna wynikać z potrzeb, które są zdefiniowane w planach operacyjnych, ale też powinniśmy brać pod uwagę, jaka jest możliwość perspektywy wykorzystania, eksploatacji i utrzymania takiego sprzętu. Ja, gdybym był pytany o zdanie, to bym rekomendował rozwiązania o mniejszej ilości tego sprzętu, który by zabezpieczył 4 związki taktyczne, myślę tutaj o wojskach lądowych, a pozostałe środki finansowe, które były przewidziane na ten zakup takiej w ilości tych 96, bym przeznaczył na uzbrojenie dla tychże Apache i zabezpieczenia dalszego tego cyklu życia, bo pamiętajmy, że to jest sprzęt, który będzie funkcjonował w perspektywie co najmniej 30 lat, ewentualnie z modernizacjami, a sam zakup sprzętu wojskowego to jest 1/3 tych kosztów, które trzeba przewidzieć na utrzymanie sprzętu.
Czyli te 10 miliardów dolarów trzeba doliczyć jeszcze 3 co najmniej, rozumiem, tak?
Jeszcze 20.
Jeszcze 20. Czy pańskim zdaniem w takim razie kupujemy na wyrost, przepłacamy na wyrost?
Ja myślę, że nie do końca przeanalizowana potrzeba. Każdą złotówkę, którą wydaje resort obrony narodowej, to jest złotówka, która jest, przepraszam, z naszej kieszeni. To są pieniądze społeczeństwa. To nie jest kwestia indywidualnych decyzji, które jeszcze były podejmowane do tego 23 roku. Natomiast ta kontynuacja, panie redaktorze, tego programu, uważam, że tutaj w tym zakresie powinna być co najmniej zatem poddana analizie. Ja pozwolę sobie przypomnieć bardzo króciutko, że bez mała 3 lata temu na jednej z konferencji mówiłem, że wszystkie postępowania przetargowe powinny być poddane audytowi. Nie mówiłem o zerwaniu, ale powinny być jeszcze raz przemyślane. Szkoda, że tego nie zrobiono.
Ale to znaczy, że pańskim zdaniem te ponad 186 miliardów, które wydajemy na zbrojenia, tak ma być w przyszłym roku, to są pieniądze, które wyrzucamy w błoto?
Precyzuję od razu, panie redaktorze, że tutaj bądźmy, że tak powiem, jakby precyzyjni, bo ta kwota nas, czyli słuchaczy, będzie, że tak powiem, wręcz mroziła. Natomiast ta struktura wydatków jest, że tak powiem, rozbita, ona jest nie taka, że tak powiem, jednowymiarowa. I to jest temat na wykład co najmniej półgodzinny, więc myślę, że jeżeli Państwo się zgodzicie i kiedyś mnie zaprosicie do programu, to chętnie na temat struktury wydatków porozmawiam.
Ale panie generale, tak spróbujmy krótko to powiedzieć, bo rozumiem, że bo wielu sobie zadaje pytanie, czy musimy aż tyle wydawać na zbrojenia. Jesteśmy dumni z tego, że wydajemy 4,7 PKB na polską armię, ale pytanie, czy te pieniądze rzeczywiście wydawane są efektywnie? Pan mówi, że nie.
Nie, niech pan nie wkłada w moje usta rzeczy,
rozumiem,
których nie powiedziałem. Ja powiedziałem o tym, że tego typu postępowania powinny być poddane audytowi. To jest moje stanowisko sprzed 3 lat i powinny być głęboko przemyślane. Dlaczego? Jeszcze uzasadniłem. Natomiast jeżeli już pan mówi o tych 4,7, to też znowu chciałbym, abyśmy byli precyzyjni. Z budżetu państwa wydajemy 3,1. Pozostałe to są środki, które są przewidziane w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. I te środki pochodzą z różnych źródeł. Suma tych wszystkich pieniędzy daje faktycznie 4,7 w stosunku do budżetu. Więc to też jest takie doprecyzowanie, ile pieniędzy i skąd przeznaczamy na te zbrojenia. Więc tak jak powiedziałem, ja deklaruję swoją osobę i jeżeli Państwo będziecie chcieli tę kwestię wydatków poruszyć i przybliżyć słuchaczom, jestem do dyspozycji, ale to nie da się, jak to pan postuluje, krótko, bo to jest naprawdę bardzo złożony proces.
A czy pana zdaniem armia to jest taka struktura, która zawsze będzie potrzebowała większych pieniędzy?
Powiem tak, to jest kwestia tego, w jakiej sytuacji będzie się znajdowało państwo. Bo kwestia wydatkowania pieniędzy jest oparta na takim algorytmie, który powinien być przestrzegany. Uważam, że nie do końca na przykład był przestrzegany po 2015 roku. To znaczy politycy powinni zdefiniować cel, czemu służą siły zbrojne. Później eksperci, czyli wojskowi, powinni powiedzieć, jak ten cel można osiągnąć, czy przez zakupy, czy przez modernizację, czy ewentualnie przez badania i rozwój. I jedną z tych dróg politycy ponownie powinni zatwierdzić i z tego dopiero będzie wynikała kwestia, ile środków finansowych jest potrzebne na zrealizowanie tego celu. Myślę, że to tak jak w każdej rodzinie. Budżet powinien być przeanalizowany i powinniśmy wiedzieć, na co nas stać. Czy będziemy jeździli jakimś ultra nowoczesnym samochodem, czy wystarczy, że kupimy sobie średniej klasy samochód i też będziemy funkcjonowali jako rodzina.
Czy ja dobrze pana zrozumiałem, panie generale, że pan mówi o tym, że wydatki te na dozbrojenie polskiej armii często były motywowane politycznie?
No, myślę, że tutaj to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Pan minister Błaszczak, który się chwalił, że w ciągu 6 miesięcy dokonał zakupu czołgów, armatohaubic, wyrzutni i samolotów, to jest taka deklaracja, która jest niepoparta merytorycznie. Każdy, kto się zna na zakupach sprzętu wojskowego, że to jest po prostu niemożliwe. Ale sprawczość pana Błaszczaka została ogólnie przyjęta przez społeczeństwo, chyba nie tylko przez jego środowisko polityczne. Dlatego uważam, że to były decyzje, które były o charakterze takiego zapotrzebowania na dobrą promocję określonego środowiska politycznego. I tak, to było głównie motywowane czynnikami politycznymi.
Apache są te pierwsze, na których mają się szkolić polscy piloci. A czego potrzebujemy najbardziej? Co jest w tej chwili najważniejsze, pańskim zdaniem? Bojowy wóz piechoty czy na przykład okręty podwodne?
Najbardziej potrzebna jest obrona powietrzna. Najbardziej potrzebne są w tej chwili mocno przyspieszone kroki w zakresie systemów bezzałogowych i sztucznej inteligencji. Pierwsze pana pytanie tylko potwierdza to, że jeżeli my nie będziemy zabezpieczeni tak jak Izrael jest zabezpieczony swoją żelazną kopułą, jeżeli nie będziemy posiadali środków, które będą mogły oddziaływać na przeciwnika, zanim on jeszcze, krótko mówiąc, zbliży się do naszych granic, a ewidentnie będzie stanowił nasze zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, to nie będziemy mogli mówić o tym, że jesteśmy bezpieczni.
Jak patrzę na to, co się dzieje też w Ukrainie i patrzę chociażby na operację Pajęczyna, gdzie drony za 600 tysięcy dolarów potrafiły zniszczyć samoloty warte ponad 7 miliardów dolarów na rosyjskich lotniskach, to może to jest droga, którą powinna podążać polska armia, panie generale?
No w tym pytaniu, tak jakby pan od razu, że tak powiem, znalazł odpowiedź w tym, co przed chwilą powiedziałem. Jeżeli nie zrobimy takiego naprawdę gwałtownego zwrotu i nie będziemy podążali właśnie za z jednej strony zagrożeniami, które mogą dla nas być krytyczne, a z drugiej strony nie będziemy posiadali narzędzi, to będzie kłopot. Ja, panie redaktorze, już od kilku lat opowiadam o tym, jak ktoś mnie pyta, jaka armia powinna być, czy duża, czy mała, etc., to mówię, że powinna posiadać zdolności do wykrywania zagrożeń jeszcze poza granicami naszego kraju i neutralizowania tych zagrożeń, zanim jeszcze one do nas dotrą. To jest może tak holistycznie, szeroko powiedziane, ale pod tym kryją się też wcześniejsze te moje słowa, o których mówiłem. Obrona powietrzna jako element bezpieczeństwa nie tylko dla sił zbrojnych, ale dla infrastruktury i dla naszego kraju. I takie zdolności, które będą pozwalały nam właśnie oddziaływać w ten podobny sposób, jak przywołana przez pana operacja Pajęczyna, która chyba przejdzie do historii jako perfekcyjnie przygotowana operacja i oddziaływania i współdziałania, to co też poruszaliśmy wcześniej, służb specjalnych i tych nowych systemów, które zdominują przyszłe pole walki.
A jak pan mówi o tych nowych systemach, jak mówimy o wojskach dronowych, ile lat w tyle za armią ukraińską jest Polska, jeśli chodzi o wojska dronowe?
No w ogóle jesteśmy z tyłu, natomiast chyba to pytanie, gdybym pozwolił sobie odwrócić, to powinniśmy sobie zadać, o ile Ukraina wyprzedziła nas, ale chyba też i państwa natowskie. A tutaj myślę, że to nie jest kwestia 2-3 lat, ale myślę, że już co najmniej pół dekady do przodu Ukraina jest przed nami, jeżeli już chcemy o to mówić. Ale uważam, że tą różnicę możemy szybko nadrobić, bo Ukraina jednak daje nam czas, że my możemy się przygotować w warunkach bardziej komfortowych. Na nas nie spadają bomby, rakiety, systemy bezzałogowe, dronów kamikadze, więc liczę na to, że taka refleksja w organach planistycznych, patrz Sztab Generalny Wojska Polskiego, i u decydentów politycznych nastąpi. Natomiast jak już pan tutaj pyta o tym czasie, to muszę w tym momencie powiedzieć, że z niepokojem dalej obserwuję to, że dalej nie mamy programu rozwoju 2025-2039. To jest taki dokument fundamentalny, bo on zakreśla horyzont 15 lat do przodu, jak będzie się armia rozwijała. No chyba, że w dalszym ciągu tak bardzo pracują nasi planiści ze Sztabu Generalnego, a dzieje się to już od roku 2023, czyli troszeczkę długo.
Ale pańskim zdaniem kwestia rozwoju wojsk dronowych to jest bardziej kwestia pieniędzy, czy to jest bardziej kwestia ludzi i szkolenia?
To są kwestie systemowe. My musimy po prostu dokonać takiej autorefleksji, czy na przykład jeden taki MQ-9, który to jest dron rozpoznawczo-uderzeniowy amerykański, jakie ma możliwości w stosunku na przykład do kompanii zmechanizowanej czy do kompanii czołgów. I mówiąc kolokwialnie, czołg może strzelać tak daleko, jak widzi, natomiast taki dron może operować na odległości kilku tysięcy kilometrów, może przebywać w przestrzeni, że tak powiem, takiej operacyjnej przez kilkadziesiąt godzin. Co najważniejsze, ten dron w przypadku, gdyby został zneutralizowany przez przeciwnika, to niesie konsekwencji strat własnych. I myślę, że gdyby tego typu spojrzenie było nam bliskie, czyli ekspertom, którzy doradzają politykom, to wtedy byłby taki to dobra podstawa do tego, aby budować ten właśnie nowy system. I co jest najważniejsze, panie redaktorze, tutaj musimy się mocno otworzyć, krótko mówiąc, na całą sferę cywilną. Tak jak to zrobili Ukraińcy. Mamy ludzi, którzy często bywają na froncie ukraińskim, nie są to ludzie w mundurach, którzy wracają tutaj do nas, do kraju, ze swoimi kompetencjami i nie do końca chyba resort obrony narodowej chce dla nich otworzyć drzwi. Znam takie przypadki.
Czyli rozumiem, że jest pewnego rodzaju takie wąskie myślenie, jeśli chodzi o polską armię. Tak by tak pan to określił?
Może jest brak, panie redaktorze, odwagi i pewnej asertywności ekspertów i specjalistów w relacjach z politykami.
Jak pan sądzi, panie generale, dlaczego zarzuciliśmy pomysł szkoleń wojskowych? Przynajmniej mam takie wrażenie, może go nie zarzuciliśmy oficjalnie, ale dużo się o tym mówiło jeszcze kilka tygodni temu, czy kilka miesięcy temu, a w tej chwili pomysł szkoleń wojskowych nieco przycichł.
Panie redaktorze, bezpieczeństwo jest zbyt poważną sprawą, żeby było traktowane w sposób fakultatywny.
Rozumiem, ale nie dostrzega pan tego, że zapał i polityków i też zapał społeczny do szkoleń wojskowych nieco zmalał?
Panie aktorze, nie to, że nie rozumiem pańskiego pytania, ale odpowiem jeszcze raz. Bezpieczeństwo jest sprawą zbyt poważną, żeby była traktowana w sposób fakultatywny.
A pana zdaniem te szkolenia powinny być obowiązkowe czy dobrowolne, tak jak postuluje Ministerstwo Obrony?
W mojej odpowiedzi to się zawiera. Szkolenia powinny być obowiązkowe. Ale to nie znaczy, panie dyrektorze, że wszyscy powinni ubrać mundur, udać się do jednostki wojskowej i odbyć strzelanie. Bezpieczeństwo jest, że tak powiem, może inaczej. Jeżeli na bezpieczeństwo będziemy patrzyli w sposób holistyczny, to będziemy wiedzieli, że o bezpieczeństwie państwa stanowią nie tylko ludzie w mundurach, ale to są również piekarze, to są energetycy, to są elektrycy, to są nauczyciele, etc. I teraz jest kwestia budowania świadomości, że każdy z nas ma swoje miejsce w tym systemie bezpieczeństwa. I gdyby było zagrożenie, gdyby była wojna, to powinniśmy wiedzieć, co będziemy wykonywali. Takim dobrym krokiem jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Liczę, że później wszystkie te, może tak, że kolejne dokumenty już wykonawcze będą precyzowały te zapisy, które są w tej ustawie. Ale powiem jeszcze raz, żeby zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju, żeby budować potencjał obronny, nie wszyscy musimy założyć mundury, nie wszyscy musimy nauczyć rzucić się granatem czy strzelać z karabinka, bo to jest taki trochę ślepy, że tak powiem, zaułek. Oczywiście tutaj może pojawić się kwestia dostępności broni, czy ona powinna być bardziej powszechna, te szkolenia z pomocy, samopomocy i tak dalej, i tak dalej. Ale uważam, że powiem jeszcze raz, powinna być budowana świadomość społeczeństwa, że każdy ma swoje miejsce i powinność, żeby budować odporność państwa.
Panie generale, zmienia się politycznie dużo, jeśli chodzi także o wojsko, bo zmienia się zwierzchnik sił zbrojnych. Czy dla armii to jest trudny moment, to jest ważny moment?
Ja chcę przypomnieć artykuł 26 Konstytucji, który mówi o tym, że armia powinna być apolityczna. Więc wojskowi nie powinni komentować, nie powinni się odnosić do tego, kto zostanie ministrem obrony narodowej, a kto zostanie prezydentem. Decyduje społeczeństwo, które daje mandat. W przypadku wyborów prezydenckich to są wybory bezpośrednie, czyli daje mandat kandydatowi, a który przekonał do siebie największą część naszego społeczeństwa. W przypadku tej części administracyjnej to troszeczkę to wygląda inaczej, ale tutaj nie oczekuję, że to teraz jakiś trudny moment. Nie, po prostu żołnierze będą i powinni dalej wykonywać swoje obowiązki w ramach przygotowania się do swoich misji zgodnie z przeznaczeniem, czy to będą lotnicy, marynarze, czy żołnierze wojsk lądowych, czy pancernych i zmechanizowanych, którzy tak naprawdę wczoraj obchodzili swoje święto i życzę im wszystkiego najlepszego. Natomiast jest tylko kwestia, jak tą swoją misję będzie wypełniał zwierzchnik sił zbrojnych. Ale to jest chyba kwestia albo kolejnego pytania, albo kolejnej rozmowy.
Ja pytam o to dlatego, panie generale, że czytam dzisiaj w Onecie taki materiał, gdzie dziennikarze piszą o tym, że minister obrony narodowej zdecydował, że etaty dowódców 4 brygad wojsk obrony terytorialnej zostaną podniesione do stopnia generalskiego. Dotychczas to byli pułkownicy i tę informację też potwierdził rzecznik MON-u, czyli informacja jest potwierdzona i ma wywoływać według Onetu bardzo poważny sprzeciw wśród kadry dowódczej. Dlaczego to wywołuje takie kontrowersje, panie generale?
Po pierwsze, to odnoszę wrażenie, że ci, którzy podpowiedzieli premierowi Kosiniakowi takie rozwiązanie, to nie przeczytali, krótko mówiąc, wniosków z audytu, który był przeprowadzony w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ja znam dokładnie zapisy i wnioski płynące z tego sprawdzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. I dla mnie to jest sytuacja wręcz też szokująca, bo to by oznaczało, że można być przeciętnym, można nie osiągnąć żadnych standardów. Ja w tej chwili mówię o formacjach, nie mówię o ludziach, tak? Ale tymi formacjami dowodzą ludzie. Więc dla mnie, jak dla żołnierza, to jest taki sygnał, że nie do końca trzeba przestrzegać standardów związanych z ukompletowaniem, z wyszkoleniem, z poziomem osiągnięcia gotowości bojowej, a i tak awans zostanie przyznany. Jeżeli to się stanie, bo ja w tym zakresie będę też interweniował u pana premiera, to będzie to naprawdę bardzo zły sygnał, który wpłynie negatywnie w moim przekonaniu na środowisko wojskowe.
To niezadowolenie, jak może się przejawiać, jeśli chodzi o środowisko wojskowe?
Powiem się z tym, że to może być przyczynek do kolejnych zwolnień ze służby wojskowej, bo jeszcze mamy trochę starego wojska, że tak powiem, które no, przetrzymało czas Macierewicza i Błaszczaka, ale jeżeli będzie obserwował dalej taką formułę, że tak powiem, niesprawiedliwego traktowania całych sił zbrojnych, to może być przyczynek do zwolnień ze służby.
A Wojska Obrony Terytorialnej są faworyzowane w strukturach armii?
Przede wszystkim Wojska Obrony Terytorialnej podlegają ministrowi i tutaj to też się dziwię, bo chyba już osiągnęliśmy zgodę, mówię w tej chwili o rządzących, z pozycji parlament, mówię o senacie, a rządzących, bo ja zaproponowałem, żeby to zostało pilnie uporządkowane. Można to zrobić prostym zapisem, który jest konieczny z jednej strony w ustawie o urzędzie ministra, z drugiej strony w ustawie o obronie ojczyzny. I to by spowodowało już nawet formalnie, że Wojska Obrony Terytorialnej stałyby się częścią sił zbrojnych i to by zamknęło pewną dyskusję, czy te wojska są politycznymi, czy te wojska są ministerialnymi, a strukturalnie tak to wygląda. I zostałyby włączone w normalny, że tak powiem, proces planowania i przygotowania jednostek wojskowych zgodnie z przeznaczeniem w wymiarze tym wojskowym. Dlatego ja uważam, że ta sytuacja nie jest korzystna i buduje te podziały, które są ewidentne, panie redaktorze.
A panie generale, bo z punktu widzenia cywila ja tego nie rozumiem. Czy to chodzi o prestiż, chodzi o uposażenie? O co chodzi tak naprawdę, jeśli chodzi o tych oficerów, o generałów regularnej armii i Wojsk Obrony Terytorialnej?
No, powiem tylko w ten sposób, jeżeli była sytuacja taka, że magazyny, krótko mówiąc, były podzielone i były pułki dla tych kandydatów do służby w ramach obrony terytorialnej. Jeżeli jest tak, że ci, którzy są w obronie terytorialnej, dostają świadczenia i one są nieopodatkowanymi, to trudno się dziwić, że nie jest ten podział. Natomiast ja obserwuję takie niebezpieczne zjawisko, że oficerowie, którzy nie mieli szansy, tak powiem, rozwijać się tak regularnie, zajmując kolejne stanowiska, którzy trafili do Wojsk Obrony Terytorialnej, awansowali błyskawicznie, z majorów stawali się pułkownikami. No i od tak naprawdę 2 lat obserwuję taką tendencję, że ci żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej są wysyłani na stanowiska dowódców brygad tych operacyjnych i nie mając niekiedy właśnie tego doświadczenia, które uważam, że powinno być konieczne do zajęcia kolejnego stanowiska, zostają generałami. Także dzisiaj ta sytuacja, myślałem, że zostanie zatrzymana, a pan minister Kosiniak chce ją tylko pogłębić.
Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24 był generał w rezerwie i senator RP Mirosław Różański. Dziękujemy bardzo, panie generale.
Wszystkiego dobrego, do widzenia.
Kłaniam się, do widzenia.